Wydawnictwo Horyzont Idei oraz dom wydawniczy Continuum przedstawiają. Bracia Wright. Biografia autoryzowana przez Orville'a Wrighta. Autor: Fred Charters Kelly. Tłumaczenie, redakcja: Damian Łukasz Tarkowski. Korekta, redakcja: Izabela Zgrzywa. Czyta Tomasz Kućma. Przedmowa do wydania polskiego. Można latać bez silnika, lecz nie bez wiedzy i umiejętności. Wilbur Wright. Ludzkość od zawsze marzyła o tym, by wzbić się w niebo. Lot fascynował człowieka swą tajemniczością i wzniosłością. Budził zachwyt i zostawiał z pytaniem o możliwość wzbicia się w te pełne zagadkowości przestworza. Wznoszenie się, zanurzanie w chmury i oddalanie od ziemskich spraw stanowiło marzenie ludzkie od najdawniejszych czasów, a sam lot traktowano jak niezrównany symbol wolności. Niemal w każdej kulturze człowiek utożsamiał ptaki i ich zdolność z boskimi mocami. W naszym kręgu cywilizacyjnym przez stulecia wyobraźnie ludzi poruszał antyczny mit o ojcu i synu, którzy wydostali się z labiryntu Minotaura dzięki skrzydłom skonstruowanym przez wynalazcę Dedala. Ta historia podsycała pragnienie wzbicia się w przestworza, nie bacząc na tragiczny finał losu i kara. Setki lat później, w epoce renesansu, wielkiemu marzeniu wzniesienia się w przestworza za pomocą maszyny latającej, swoje badania poświęcał sam Leonardo da Vinci. Blisko pół tysiąclecia po powstaniu szkiców renesansowego geniusza, w czasach braci Wright, rosła liczba śmiałków, którzy wierzyli, że można wzbić się ponad ziemię z pomocą wehikułu cięższego od powietrza. Nadal jednak powszechny był w Ameryce przesąd, że gdyby Bóg chciał, aby człowiek latał, to sam podarowałby mu skrzydła. Wilbur i Orville mieli odmienne zdanie. Niebo, będące dla większości źródłem fantazji i utopijnych rojeń, dla nich jawiło się jako przestrzeń, która za sprawą odpowiedniej konstrukcji może zostać ujarzmiona, podobnie jak podległy człowiekowi ląd. Słuchacz, który zdecyduje się poznać dzieje braci Wright i ich zmagań, przekona się, że to nie przypadek, iż to właśnie ci konstruktorzy jako pierwsi dokonali tego, co innym wydawało się niemożliwe. Historia bohaterów niniejszej książki to zadziwiająca synteza pracowitości, wytrwałości, pomysłowości, humoru i wysokich standardów moralnych, jakie wynieśli z domu dzięki wspaniałej atmosferze rodzinnej. Ich rodzice kładli szczególny nacisk na to, by dzieci mogły rozwijać się w sposób nieskrępowany i właściwy dla swoich predyspozycji. Bracia po ojcu odziedziczyli cierpliwość i dążenie do realizacji własnych marzeń. Matka natomiast w genach przekazała im zdolności manualne i zamiłowanie do majsterkowania. Dzięki tej pozycji, którą adresujemy nie tylko do fanów awiacji, słuchacz pozna przede wszystkim interesujący fragment historii lotnictwa oraz zaznajomi się z wynalazkiem, któremu bohaterowie niniejszej opowieści oddali całe swoje życie. Publikacja ułatwi zrozumienie bezkompromisowej postawy braci Wright, którzy wbrew zdrowemu rozsądkowi i krytycznego otoczenia nie porzucili swych marzeń o konstrukcji latającej maszyny. Odbiorca książki będzie miał okazję przyjrzeć się sposobowi ich pracy i zobaczyć, jak zawiłą drogę musi przebyć przełomowe odkrycie, zanim zostanie powszechnie zaakceptowane. W toku słuchania dowie się także m.in. dlaczego najtrudniej być prorokiem we własnym domu oraz jak to się stało, że historyczny samolot braci Wright musiał emigrować ze Stanów Zjednoczonych. To jedyna autoryzowana przez samego Orville'a Wrighta książka opisująca historię pierwszego lotu oraz dalsze wydarzenia związane z wdrażaniem, popularyzacją i komercjalizacją ich wynalazku. Publikacja zawiera szereg bardzo wnikliwie przedstawionych informacji na temat tego, jak wiele przeszkód musiał pokonać fizyczny i namacalny dowód naukowego cudu, nim udało się do niego przekonać towarzystwa akademickie oraz opinię publiczną. Uzmysławia ona jednocześnie, ile lat ciężkiej pracy, wyrzeczeń i kolejnych doświadczeń musiało upłynąć, by przedsiębiorstwo braci Wright mogło rozwinąć komercyjne skrzydła. Książka ta jest także źródłem szczegółowej wiedzy o długości i wysokości poszczególnych lotów, szybkości pokonywanego dystansu, wdrożonych rozwiązaniach konstrukcyjnych oraz ich ewolucji. To osobliwa historia ludzi, którzy dzięki pielęgnowanej od dzieciństwa ambicji fruwania niczym ptaki, z mechaników i konstruktorów rowerów stali się genialnymi wynalazcami i doświadczonymi pilotami odwiedzanymi przez królów i dygnitarzy. Słuchacz przekona się, iż nieszablonowy sposób myślenia obu Wrightów, ich zainteresowanie majsterkowaniem oraz żyłka do interesów już we wczesnych latach szkolnych zwiastowały sukces. Młodzi miłośnicy technologii nie czekali na niego z założonymi rękami. Doskonale wiedzieli, że nic nie przychodzi bez niezliczonych godzin ciężkiej pracy i zaangażowania, zwłaszcza w obliczu zadania tak trudnego, że nieosiągalnego dla nikogo wcześniej. W kontekście spektakularnego wyczynu, jakiego dokonali bracia Wright i z perspektywy czasu, niniejsza książka wydaje się też ciekawym zapisem funkcjonowania ówczesnej prasy, jej metod działania i sposobu podejmowania angażujących tematów. Misterna dziennikarska praca autora niniejszej publikacji jest gratką nie tylko dla współczesnych miłośników lotnictwa, którzy dowiedzą się, jak krok po kroku wynalazcy udoskonalili swoje maszyny latające, ale również dla osób niezwiązanych z tematyką aeronautyki. Poza obszernymi fragmentami opisującymi szczegóły budowy pierwszego samolotu i sporej dawki historii z udziałem pionierów awiacji, słuchacze otrzymają także opowieść o wytrwałej walce o marzenia, w której kluczową rolę odgrywają pasja, moralność, duma i wychowanie. I choć niektóre fragmenty książki, na przykład znaczna część rozdziału 4 i 5, mogą sprawiać trudność osobom niezaznajomionym z awiacją, zapewniamy, że warto oczekiwać nagrody w postaci porywającej treści okalającej część czysto techniczną. Dla tych, którzy bardziej zainteresowani są historycznym aspektem wynalezienia samolotu czy poznaniem bliżej samych wynalazców, najciekawsza może okazać się druga połowa książki. Nie obfituje ona bowiem w zawiłe kwestie technologiczne. Przybliża nam postaci Wilbera i Orwilla z perspektywy ich sposobu bycia, budowania więzi z inwestorami i potencjalnymi nabywcami projektu, odkrywając jednocześnie zainteresowania rodzeństwa spoza dziedziny lotniczej. Europejskie wizyty Wrightów są źródłem wielu ciekawostek. Odkrywają one m.in. stosunek bohaterów do setek listów pisanych do nich przez fanki, sposób traktowania potencjalnych lotniczych rywali czy pomysłowość paryskich dorożkarzy podczas pobytu innowatorów w kraju sera i wina. Z jednego z rozdziałów dowiemy się również, jak zdaniem Wrightów samoloty miały w przyszłości zapobiegać wybuchowi wojen. Szczytne idee wynalazców historia zweryfikowała jednak szybciej niż mogłoby się wydawać. Kiedy w 1916 roku niemiecki samolot bojowy Albatros o zasięgu 300 km wzbił się do lotu uzbrojony w podwójny karabin maszynowy po to, aby w toku I wojny światowej wzmocnić siłę uderzenia II Rzeszy, od debiutu latającej maszyny cięższej od powietrza minęło zaledwie 13 lat. To, co jeszcze 20 lat wcześniej było obiektem kpin i popularnych żartów, stało się częścią rzeczywistości. Co wydarzyło się w czasie tych 20 lat, w trakcie których niewiara zamieniła się w podziw, a podziw w wojenną grozę? Jak to się stało, że wielkie marzenie dwóch braci zmaterializowało się w formie, która na zawsze odmieniła naszą rzeczywistość? Tego i wiele więcej możemy dowiedzieć się z tej książki, autoryzowanej przez Orwilla Wrighta i napisanej przez bliską mu osobę, dziennikarza Freda C. Kelly'ego. Jego gruntowna praca pozwala nam na zapoznanie się z dokumentem przedstawiającym panoramę lotniczych dokonań braci Wright i wielu związanych z nimi historii. Wprowadzenie od autora. Celem tej książki było zaspokojenie ciekawości zwyczajnego, nietechnicznego czytelnika w odniesieniu do dokonań braci Wright. i uczynienie tego w możliwie najprostszy i najbardziej klarowny sposób. Z tego powodu nie podjęto w niej próby zamieszczenia informacji dotyczących najdrobniejszych szczegółów technicznych przedsięwzięć konstruktorów. Książka nie obejmuje także poszukiwań naukowych i licznych wynalazków Orville'a Wrighta, którym poświęcił się po śmierci brata. Pragnę podziękować wszystkim, którzy udzielili mi łaskawej pomocy w przygotowaniu tego, co napisałem. Jednak wymienienie tych wszystkich osób wymagałoby tak długiej listy, że nie mogę ryzykować, iż kogokolwiek na niej nieumyślnie pominę, dlatego nawet nie będę próbował jej tworzyć. Jest jednak jedno imię, o którym muszę wspomnieć i które przesuwa się najzupełniej naturalnie na sam szczyt tej listy. To oczywiście Orville Wright, który przeczytał mój rękopis i, szczodrze przeznaczając na to swój cenny czas, weryfikował dokładność różnych stwierdzeń oraz poprawiał nieścisłości, które bez jego wsparcia najpewniej pojawiłyby się w niniejszej publikacji. Obok Orville'a Wrighta wymienić należy jego sekretarkę, pannę Mabel Beck, której znakomita pamięć i znajomość obszernych archiwów braci Wright umożliwiły szybkie znajdowanie ważnych dokumentów gwarantujących dokładność zawartości tej książki. Fred C. Kelly, Półwysep Ohio. Prolog. W przedziale dla palących, w pociągu Pullmana, tuż przy oknie, pewien człowiek objaśniał cały system gospodarczy, wymieniając nazwiska wynalazców jako przykład szczęśliwego związku między pragnieniem zdobywania pieniędzy a postępem naukowym. Spójrzmy na braci Wright, rzekł. Czy przez te wszystkie lata próbowali latać tylko w celach pragmatycznych bądź dla własnego zdrowia? Inny pasażer zapytał, czy ludzie nie są czasem ciekawi samego procesu rozwiązywania problemu i nie podejmują wysiłków jego rozwikłania z czystej ciekawości odkrycia tego, czego mogą się dowiedzieć już w toku jego rozwiązywania? Mężczyzna przy oknie zaśmiał się cicho, odpowiadając uprzejmie, czy sądzi pan, że owi bracia Wright nadal inwestowaliby swoje pieniądze w eksperymenty i ryzykowaliby życiem, gdyby nie mieli nadziei, że się dzięki temu wzbogacą? Nie, sir, to okazja, by zarobić fortunę, motywowała ich działania. Większość pozostałych pasażerów w kabinie kiwała głową z aprobatą. Niedługo potem jedna z osób, która była świadkiem tej rozmowy w przedziale, znalazła się w Dayton w Ohio i zadała takie pytanie swojemu przyjacielowi, Orville'owi Wrightowi. Czy uważasz, że oczekiwanie zysku stanowi dla wynalazców główny motywator ich działania? Orville Wright miał inne zdanie. Wątpił, że Alexander Graham Bell spodziewał się wysokich zarobków płynących z wynalezionego przez siebie telefonu. Wydawało mu się mało prawdopodobne, że Edison zaczął od pomysłu zarabiania pieniędzy. Stwierdził, że Steinmetz z pewnością nie był zainteresowany gratyfikacją finansową, a jedynym, czego chciał od życia, była możliwość spędzenia jak największej ilości czasu w laboratorium podczas pracy nad problemami, które go interesowały. A co z braćmi Wright? Gdyby ich zainteresowaniem wynalazkami kierowała idea zarabiania pieniędzy, powiedział Orville Wright, wyglądając na rozbawionego, najpewniej spróbowaliby czegoś, w czym szanse na sukces świeciły jaśniejszym blaskiem. Rozdział pierwszy. Dzieciństwo. Od najmłodszych lat zarówno Wilbera, jak i Orville'a Wrightów pobudzało do działania to, co Thorstein Veblen nazwał instynktem jakości. Byli złotymi rączkami. Ich ojciec, wielebny Milton Wright, zachęcał synów do rozwijania tego talentu i nigdy nie ganił ich za wydawanie na swoje hobby tych niewielkich ilości pieniędzy, jakie mogli posiadać. Zachęcał ich również, by starali się zarobić tyle, aby pokryć koszty wszelkich realizowanych przez siebie projektów. W wszystkie pieniądze, których potrzebuje człowiek, to tyle, aby wystarczyło, żeby nie być obciążeniem dla innych, mawiał. Obaj bracia byli zafascynowani mechaniką niemal od momentu, gdy tylko zdolni byli do zainteresowania się czymkolwiek. Najjaśniejsze spośród wspomnień z dzieciństwa Orville'a Wrighta miały związek z tego czy innego rodzaju urządzeniami mechanicznymi. Jednym z ważnych momentów jego życia był dzień, w którym skończył 5 lat, ponieważ jako prezent urodzinowy otrzymał żyroskopowego bączka, który utrzymywał równowagę i potrafił wirować ustawiony na krawędzi noża. Krótko po 5 urodzinach, częściowo z powodu wrodzonego entuzjazmu wobec mechaniki, Orville rozpoczął współpracę z innym chłopcem, który miał istotny wpływ na jego życie. Zaczął również uczęszczać do przedszkola, do którego posłała go matka. Budynek znajdował się w odległości krótkiego spaceru od domu Wrightów i Orville chadzał tam sam każdego ranka po śniadaniu, mając wystarczająco dużo czasu, by dotrzeć do sali, jeżeli tylko po drodze nie wydarzyło się nic niespodziewanego. Matka kazała mu wracać natychmiast po zakończeniu zajęć i zawsze przychodził do domu punktualnie. Zapytany, jak minął mu dzień, radośnie odpowiadał, że dobrze, ale zazwyczaj nie wchodził w szczegóły. Pod koniec miesiąca jego matka odwiedziła przedszkole, aby dowiedzieć się, jak się sprawuje Orvi. Mam nadzieję, że moje dziecko dobrze się zachowuje, rzekła kobieta do przedszkolanki. Ta popatrzyła na nią ze zdziwieniem. Wiesz, przez tych kilka pierwszych dni w ogóle go nie widziałam. Myślałam, że postanowiłaś zatrzymać go w domu. Okazało się, że Orville prawie natychmiast stracił zainteresowanie przedszkolem, a zamiast tego regularnie chodził do domu na Hawthorne Street, 2 bramy dalej, aby dołączyć do swojego towarzysza zabaw Edwina Henry'ego Sainsa. Patrząc na zegar, aby dostosować się do godzin przedszkolnych, pozostawał tam i spędzał czas z przyjacielem do chwili, gdy przychodziła pora na powrót do domu. Ojciec i matka Orville'a nie byli szczególnie źli, gdy odkryto to drobne nieposłuszeństwo, gdyż chłopcy nie byli w żaden sposób zamieszani w żadne inne nieszczęście. Wręcz przeciwnie, ich zabawa była czymś, co można właściwie nazwać konstruktywnym. Najbardziej zajmowała ich stara maszyna do szycia, należąca do matki Sainsa, którą naoliwili piórkami, nanosząc wodę do otworów na olej. Zarówno Orville, jak i Wilbur poszli za radą ojca i sami zarabiali na wszystkie swoje wydatki. Jednym ze źródeł ich dochodu było wieczorne zmywanie naczyń, za które matka płaciła im ryczałtową stawkę w wysokości 1 centa. Czasem zatrudniała ich, by wykonywali drobne naprawy. Zdawało się, że Orville znajdował więcej sposobów na wydawanie pieniędzy niż Wilbur, któremu oszczędzanie przychodziło łatwiej i od czasu do czasu pożyczał nawet pieniądze bratu, zawsze pilnując umowy, że kolejne zarobione przez niego pieniądze powinny być przeznaczone na spłatę długu. Jednym z pierwszych przedsięwzięć biznesowych Orville'a było zbieranie starych kości, znajdowanych na okolicznych ścieżkach, pustych działkach sąsiadów lub na pobliskich podwórkach i sprzedawanie ich fabryce nawozów. Wraz z innym chłopcem rozpoczęli ten interes jako sposób na pozyskiwanie funduszy na zakup cukierków, które zabierali ze sobą, udając się na ryby. Zgromadzili tak wielką masę kości, że byli przekonani, iż zbiją na niej małą fortunę. Nieco więc osłupieli, gdy kupujący zapłacił im za wszystko jedynie 3 centy. Na początku wspólnikami Orville'a przy pracy nad różnymi projektami byli chłopcy w jego wieku, a nie Wilbur, który był starszy o ponad 4 lata i należał do innej grupy rówieśniczej. Nadszedł jednak dzień, kiedy bracia zaczęli podzielać zainteresowanie zjawiskami mechanicznymi. W czerwcu 1878 roku, kiedy Orville miał 7 lat, a Wilbur 11, rodzina Wrightów opuściła Dayton, ponieważ ojciec braci został przełożonym Kościoła Zjednoczonych Braci i w związku z tym konieczna była przeprowadzka do Cedar Rapids w Iowa. I to właśnie tam, w domu przy Adams Street, niedługo po ich przybyciu, zdarzyło się coś, co miało mieć duży wpływ zarówno na życie Wilbura i Orville'a, jak również na całą ludzkość. Biskup Wright wrócił z krótkiej wycieczki w jakiejś kościelnej sprawie, przynosząc ze sobą mały prezent dla swoich 2 młodszych synów. Patrzcie, chłopcy, rzekł do Wilbura i Orville'a, trzymając ręce w ukryciu. Następnie rzucił ku nim prezent. Ten jednak, zamiast natychmiast spaść na podłogę lub wpaść w ich ręce, jak się spodziewali, dotarł aż do sufitu, unosząc się przez chwilę, zanim opadł. To była latająca maszyna. Helikopter. Wynalazek Francuza, Alfonsa Penault. Urządzenie wykonane z korka bambusa i cienkiego papieru ważyło tak niewiele, że skręcone gumowe opaski zapewniały moc potrzebną do trwającego kilka sekund lotu. Jak bracia mieli się później dowiedzieć, Penault, niepełnosprawny przez większość swojego krótkiego życia, nie tylko już w 1871 roku wymyślił różne rodzaje zabawek latających, zarówno typ helikoptera, jak i inne, które latały poziomo, ale był również pomysłodawcą zastosowania gumowych taśm do ich napędu. Wilbur i Orville, podziwiając pomysłowość, z jaką zabawka została zaprojektowana, nazwali ją po prostu nietoperzem. I chociaż szybko przeszła ona drogę, którą przechodzą wszystkie kruche zabawki, wrażenie, jakie pozostawiła w ich umysłach, nigdy się nie zatarło. Niedługo potem Wilbur próbował zbudować udoskonaloną wersję takiego śmigłowca. Jeśli tak małe urządzenie mogło latać, to dlaczego nie skonstruować większego, które mogłoby fruwać jeszcze dłużej? Orville był jeszcze za młody, by oddać się zadaniu budowania większych modeli, ale był tym bardzo zainteresowany, gdyż Wilbur wykonał kilka prototypów, z których każdy był większy od poprzedniego. Bracia ze zdziwieniem odkryli, że im większa jest maszyna, tym trudniej jest jej latać i że gdyby była znacznie większa niż oryginalna zabawka, w ogóle nie mogłaby się wznieść. Nie wiedzieli jeszcze, że maszyna o wymiarach tylko dwukrotnie przekraczających wymiary zabawki wymagałaby ośmiokrotności mocy, aby uzyskać taką samą wydajność w locie. Tymczasem Orville bawił się w inny sposób, mianowicie organizując armię. Pewnego piątkowego popołudnia wszystkie lekcje w jego klasie zostały odwołane, podczas kiedy w pozostałych oddziałach nauka toczyła się w normalnym trybie. Orville wpadł na pomysł, że może okazać się zabawnym udanie się pod szkołę, rzucanie żwirem w okna i śmianie się z tych, którzy wciąż jeszcze siedzą w ławkach. Wspierany przez przyjaciela Berta Schaeffera zaproponował kilkunastu innym chłopcom z klasy, że stworzą razem armię i będą działać nie pojedynczo, ale w zorganizowany sposób. W związku z tym, że pomysłodawcą był Orville, który czytał co nieco o Napoleonie, został on generałem, ale mianowano także pułkowników i kapitanów. Użyli wszystkich znanych im tytułów wojskowych. Nie posiadali broni, ale zaopatrzyli się w drewniane pałki, które zdobyli, wyrywając luźne fragmenty ogrodzenia. Wszystko szło dobrze, dopóki szkolny woźny nie zaczął ich ścigać najwyraźniej z zamiarem ich złapania. Jeden z chłopców powstrzymał go jednak, rzucając w jego stronę kamieniem, gdy ten czołgał się przez dziurę w płocie. Po ucieczce do odległej alejki wszyscy członkowie armii zakładali, że po powrocie do szkoły w poniedziałek rano czekają ich niezłe tarapaty. Nic nam nie będzie, jeżeli będziemy trzymać się razem, rzekł Orville, czując się zobligowany jako główny dowódca do podtrzymywania morale wojska. Nie mogą nas wszystkich wyrzucić. Wszedł na skrzynkę leżącą w alejce i nakreślił, co powinni zrobić. Nauczycielka bez wątpienia mogłaby wskazać tylko dwóch lub trzech rozpoznanych przez woźnego uczniów i poprosić ich o pozostanie po lekcjach do wyjaśnienia sprawy. Ale nawet jeśli kazano by wstać jednemu z nich, wszyscy mają solidarnie podnieść się razem z nim, zaś jeżeli poproszono by kogoś o pozostanie po szkole, wszyscy muszą zostać i okazać lojalność. Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego, zacytował na koniec. Kiedy w poniedziałek wrócili do szkoły, nauczycielka przez cały dzień nie powiedziała nic, co wskazywałoby na to, że czeka ich coś złego. Ale gdy pod koniec dnia klasa rozchodziła się do domów, nauczycielka poprosiła Orville'a, by został. Zgodnie z zawartym wcześniej paktem, reszta armii również pozostała na swoich miejscach, a raczej wszyscy poza jednym chłopcem, który się wyłamał. Kilka minut później nauczycielka poprosiła Orville'a, żeby podszedł do jej biurka. Kiedy tylko się do niego zbliżył, wszyscy inni zaczęli robić to samo. Reszta z was ma pozostać na miejscach, rozkazała nauczycielka. Właściwie nie wiem, po co tu jesteście, dodała takim tonem, że wszyscy usiedli posłusznie. Gdy Orville dotarł do biurka, powiedziała do niego: w Wspomniałeś o piosence, którą mógłbyś zaśpiewać na lekcjach w przyszły piątek. I przyjemnym głosem mówiła dalej o udziale Orwilla w zbliżającej się szkolnej zabawie. Wyglądało na to, że nic nie wiedziała o ich manewrach na szkolnym podwórku. Prawdopodobnie woźny, zawstydzony tym, że nie udało mu się złapać winnych, nie zgłosił całej sprawy. Podczas pobytu w Cedar Rapids Orwill wykazywał się innym zainteresowaniem. Miał w sobie wystarczającą ciekawość intelektualną, by samodzielnie opanować materiał, jakiego nauczycielka jeszcze nie zrealizowała. Mając nieco ponad 8 lat, powiedział ojcu, że jest zmęczony podręcznikiem Second Reader, z którego wciąż uczą się w szkole, i chciał jak najszybciej zacząć naukę z kolejnej części. Pewnego ranka, niedługo potem, w połowie roku szkolnego, dyrektor przyszedł do klasy Orwilla i ogłosił, że wszyscy, którzy wykazali się wystarczającą biegłością w czytaniu, mogą być natychmiast awansowani klasę wyżej, bez czekania do końca roku. Nauczycielka wybrała najzdolniejszych uczniów z tej klasy, a następnie stanęli oni jeden obok drugiego przy tablicy i na przemian czytali. Orwill był tak przejęty, że, jak ktoś mu później powiedział, trzymał książkę do góry nogami. Nie przeszkadzało mu to jednak w dokładnym czytaniu, gdyż znał książkę na pamięć, dzięki czemu udało mu się przejść do następnej klasy. Jestem teraz w trzeciej klasie, oznajmił z dumą, gdy tego dnia wrócił do domu podczas przerwy między lekcjami. To dziwne, rzekł ojciec. Rano kupiłem ci podręcznik do trzeciej klasy, o który prosiłeś, ale nie będziesz mógł dziś z niego skorzystać, bo po południu nie pójdziesz już do szkoły. Umówiłem ciebie i Wilbura z fotografem. Zdjęcie Orwilla upamiętniło to, co wydawało mu się wtedy ważnym wydarzeniem w jego życiu. Po 3 latach pobytu w Cedar Rapids w czerwcu 1881 roku rodzina Wrightów przeniosła się do Richmond w stanie Indiana. Jednym z powodów przeprowadzki było to, że pani Wright, która nie cieszyła się dobrym zdrowiem, mogła liczyć na towarzystwo mieszkającej tam siostry. To właśnie w Richmond Orwill zaczął budować latawce i puszczać je. Wilbur, mimo że również go to interesowało, nie brał wówczas udziału w tej zabawie, gdyż obawiał się, że będzie to zbyt niepoważne dla chłopca w jego wieku. Orwill zaskarbił sobie status eksperta w dziedzinie produkcji latawców i sprzedawał je kolegom, co stanowiło wygodny sposób na zarabianie pieniędzy. Szkielety zabawek tworzył tak cienkie, jak to tylko było możliwe, aby zmniejszyć wagę. Były one tak filigranowe, że często zginały się na wietrze, a powierzchnia nośna wyginała się w łuk. Orwill nie zdawał sobie wówczas sprawy z tego, że ta krzywizna powierzchni latawca miała związek z jego dobrymi właściwościami lotnymi. Chociaż udało mu się zarabiać na produkcji latawców, najlepszym źródłem dochodów Orwilla w Richmond była praca polegająca na składaniu dokumentów kościelnej prasy. Aby zarobić jeszcze więcej, wkroczył do biznesu śmieciowego. Po szkole i w soboty chodził zbierać kawałki metalu wyrzucane przez fabrykę łańcuchów, po czym zawoził je swoją taczką na podwórze handlarza śmieciami. Jednym z jego pierwszych poważnych projektów było zbudowanie niewielkiej drewnianej tokarki. Była jednak ona zbyt mała, by zaspokoić potrzeby Orwilla. Wilbur zaproponował więc, że pomoże mu zbudować większe urządzenie o długości 7 do 8 metrów. To było pierwsze poważne przedsięwzięcie mechaniczne, nad którym razem pracowali. Budowa tokarki została uznana za wielki sukces, zwłaszcza przez chłopców z sąsiedztwa, którzy możliwość pracy z pedałem nożnym dającym tokarce moc poruszania się uważali za prawdziwy przywilej. Wilbur jednak czuł, że należy ją poprawić. Zauważył, że rowery wyposażone są w łożyska kulkowe, które zapewniają łatwą pracę, i uznał, że tokarka również powinna być zaopatrzona w takie łożyska. Rozejrzał się po stodole w poszukiwaniu materiału, który łatwo można byłoby przystosować, i wziął metalowe pierścienie ze starego zestawu uprzęży. Gdy dwa z nich zamontowane były blisko siebie, tworzyły zewnętrzny tor dla łożysk kulkowych, ale zamiast kulek stalowych użyto kulek zwykłego rodzaju, zrobionych z gliny, które zwykliśmy nazywać komuszkami. W tym kręgu marmurowych łożysk spoczywał wał tokarki. Pomysł wydawał się tak dobry, że przyjaciele braci byli pod dużym wrażeniem. Wielu z nich przebywało wtedy na parterze, w stodole, czekając niecierpliwie na ostateczne dopracowanie i demonstrację patentu na łożyska kulkowe. Gdy tylko urządzenie zostało oddane do użytku, rozległ się straszliwy hałas, a potem zdawało się, że nawet sama stodoła zaczyna się poruszać i trząść. Najwyraźniej kulki w łożysku nie były wystarczająco wytrzymałe, by wytrzymać naprężenia. Dlaczego jednak cała stodoła zaczęła się ruszać? Orville poszedł na dół, żeby dowiedzieć się, jaki jest tego powód. Gdy wyszedł na zewnątrz, ujrzał swoją siostrę, Catherine, targaną przed domem przez jakąś niewidzialną siłę. Był to mały cyklon. Wszyscy chłopcy na górze byli zbyt pochłonięci oczekiwaniem prezentacji, by zwracać uwagę na tak mało istotne zjawiska jak pogoda. Niektóre z przedsięwzięć, które Orville realizował w Richmond, nie były związane z mechaniką, a Wilbur, jeżeli w ogóle się w nich udzielał, to albo jedynie działał w cieniu, albo doradzał, gdyż był w takim wieku, w którym chłopak szczególnie dba o swoją dumę. Orville zauważył, że wielu kolegów żuło małe kawałki smoły. Zdawało mu się, że gdyby mogła ona być aromatyzowana cukrem w celu uczynienia jej bardziej nadającą się do spożycia i gdyby małe kawałki owinąć w bibułę, możliwe byłoby znalezienie jakiegoś rynku dla tego produktu. Orville i jego przyjaciel Harry Morrow rozpoczęli serię eksperymentów na podwórku Wrightów i zdawali się być na dobrej drodze do stworzenia świetnego artykułu do sprzedaży, ale gdy badali próbki na sobie, obaj zachorowali na dolegliwości żołądkowe, którym towarzyszyły mdłości i porzucili swoje plany. Wilbur, choć nie uczestniczył w tym wszystkim, był bardzo zainteresowany ich przedsięwzięciem i jeszcze wiele lat później wspominał korporację gumożujców. To, że zainteresowania Orville'a tak bardzo odbiegały od zainteresowań jego brata, wynikało głównie z faktu, że wielką pasją Wilbura było czytanie. Co przeczytał, wręcz pochłaniał umysłem. Nie minęło wiele czasu, aż sam zaczął wykazywać się talentem pisarskim. Z tego powodu Wilbur odgrywał ważną rolę w jednym z pierwszych przedsięwzięć Orville'a, choć była to rola zakulisowa. Jednym z przyjaciół Orville'a był mieszkający obok Gansey Johnston, którego ojciec kolekcjonował wypchane zwierzęta. Chłopcy często bawili się w stodole Johnstonów, w której ojciec Ganseya przechowywał kolekcję wypchanych ptaków i zwierząt. Pewnego dnia coś wstrząsnęło wyobraźnią Orville'a. Dostrzegł możliwość wykorzystania tych zwierząt i ptaków, zwłaszcza gdy zauważył, że jest wśród nich nawet ogromny niedźwiedź grizzly. Oczywiste było dla niego, że on i młody Johnston powinni założyć spółkę i spytał go, co myśli o takim układzie. Partnerstwo do czego? Zapytał Gansey. No jak to do czego? Powiedział Orville, żeby wystawić cyrk. Chociaż Johnston nigdy dotąd nie myślał o cyrku, pasował mu ten pomysł i szybko zapalił się do jego realizacji. Następnie postanowili włączyć do spółki przyjaciela Orville'a Harry'ego Morrowa jako trzeciego partnera. Ich show miało się nazywać Wielki Cyrk WJEM. Gdy nadszedł dzień wielkiego pokazu, 16-letni Wilbur Wright, który bardzo interesował się przygotowaniami, spytał Orville'a, czy przygotował ogłoszenia do gazet. Orville musiał przyznać, że tego nie zrobił. Wilbur zdawał się być zszokowany tym, że nikt nie podjął żadnych kroków w celu pełnego przygotowania opinii publicznej do nadchodzącego wydarzenia i zaproponował napisanie odpowiedniej informacji. To powinno zostać zamieszczone w Richmond Evening Item. Przyswoił formę powszechnie stosowaną na zaproszeniach do cyrku, a to, co przygotował, było arcydziełem. Nie było nic z amatorszczyzny w sposobie, w jaki wprowadzał takie słowa jak przeogromne, kolosalne i zdumiewające, ani w jego sposobie przedstawiania imponująco dużych liczb. Tysiące przedziwnych ptaków ze wszystkich części świata, które również wchodziły w skład cyrkowej menażerii. Ogłoszono, że właściciele wielkiego pokazu osobiście poprowadzą paradę na żelaznych koniach i że Davy Crockett pojawi się z niedźwiedziem grizzly. Pod koniec obwieszczenia w profesjonalny sposób zamieszczone było dokładne miejsce wydarzenia oraz informacja, że lokalna społeczność nie może przegapić tak wielkiej wystawy cudów. W ogłoszeniu podano również ceny wstępu na wielkie show. 3 centy dla dzieci poniżej 3 roku życia, a dla pozostałych 5 centów. Wilbur przekazał Orville'owi kartkę z tekstem, by ten zaniósł ją do biura prasowego. W drzwiach do klatki schodowej prowadzącej do redakcji znajdowało się małe pudełko. Chłopcy wiedzieli, że jest przeznaczone na wiadomości. Ale chodzili tam i z powrotem po ulicy przed biurem prasowym przez długi czas, zanim odważyli się wejść na schody. Co jeśli ktoś ich zobaczy? W końcu, gdy uznali, że nikt nie patrzy, jeden z nich w rozpaczliwym pośpiechu podbiegł do pudełka i zdeponował w nim ich dzieło. Potem obaj wybiegli na ulicę z prędkością, która zdecydowanie mogła przyciągnąć uwagę. Redaktor gazety najwyraźniej miał dobre wyczucie i uznał tajemniczy komunikat prasowy za wiadomość wartą druku. Co prawda nie wiedział, kim byli WJ i M, ale był pewny, że zapowiedź nadchodzącej parady spotka się ze sporym zainteresowaniem. Doszło do tego, że zawiadomienie Wilbora zostało zamieszczone w znakomitym miejscu The Evening Item 10 września 1883 roku i opatrzone nagłówkiem „Co też planują chłopcy?”. Chociaż niektóre informacje Wilbora dotyczące liczby rzadkich ptaków i dzikich zwierząt mogły być nieco przesadzone, żeby spełniały cyrkowe standardy, to ani trochę nie przesadził, jeżeli chodzi o niezwykły charakter parady. Dwóch wspólników, Wright i Johnston, stanęło na jej czele na żelaznych koniach. Były to rowery na wysokich kołach, z których jeden miał drewniane szprychy. Trzeci współorganizator wielkiego spektaklu, Harry Morrow, był nieobecny, ponieważ jego rodzice pojechali na wycieczkę do Michigan i nalegali wbrew jego woli, by pojechał z nimi. Głównym wozem paradowym było podwozie starego powozu pozbawione nadwozia, nakryte kilkoma deskami w celu stworzenia platformy, na której ułożone były niektóre z tysięcy rzadkich ptaków, a także wielki, przerażający niedźwiedź gryzli, trzymany na smyczy przez Davy'ego Crocketta. Chociaż do tego wozu nie zaprzęgnięto żadnych koni, wielu chłopców zgłosiło się na ochotnika jako niewolnicy, aby przejechać przez ulicę, prowadząc paradę. W ostatniej chwili Corky Johnston, 9-letni brat jednego z organizatorów, wdał się w bójkę z chłopcami zarządzającymi cyrkiem, wobec czego poczuli się zmuszeni odebrać mu możliwość uczestniczenia w paradzie. Stwarzało to problem, gdyż został on obsadzony w roli Davy'ego Crocketta i miał paradować w stroju łowieckim swojego ojca, a do tego miał ubrane nawet jego specjalne łowieckie buty. Młodzi szefowie cyrku zrobili, co mogli, aby obejść ten problem, przypisując rolę Davy'ego Crocketta młodszemu bratu Corkiego, Griswoldowi, który nie miał jeszcze nawet 5 lat. Prawie utonął w wyznaczonym do tej roli stroju, ale wobec całego pośpiechu przygotowań do parady, która lada moment miała wyruszyć, był to najlepszy dostępny Davy Crockett. Zawiadomienie Wilbora odniosło lepszy skutek, niż się spodziewał. Wzbudziło tak wielką ciekawość, że gdy parada dotarła na umówione miejsce w dzielnicy handlowej, całe ulice były zapełnione ludźmi. Pojawiło się ich niemal tak wielu, jak gdyby był to najznakomitszy cyrk Phineasa Taylora Barnuma. Panowie W i J, zdumieni nadspodziewanym zaciekawieniem, jakie przyciągnęła parada, poczuli się niezręcznie. Pośpiesznie zdecydowali, że ich trasa musi się zmienić, a parada zawinęła do bocznej alei. Przyszło tak wiele osób, że nie wszyscy, którzy chcieli wejść do stodoły Johnstona, mogli się w niej zmieścić i postanowiono powtórzyć pokaz raz jeszcze. Ale kiedy ci, którzy weszli do stodoły, oglądali wystawę, chłopak, któremu odmówiono przywileju pojawiania się w roli Davy'ego Crocketta, dostrzegł możliwość zemsty. Stanął na dachu stodoły i zwrócił się do tłumu, mówiąc, że można się już rozproszyć i wracać do domów, ponieważ drugiego występu nie będzie. Tłum uwierzył w jego słowa. Orville Wright we współpracy z sąsiadem Millerem zorganizował już wcześniej inny cyrk, w którym występował kucyk szetlandzki. Wstęp na ten pokaz kosztował zaledwie 1 centa. Chociaż wpływy nie były ogromne, pokaz okazał się wielkim sukcesem. Częściowo w wyniku głębokiego wrażenia, jakie wywarł na ojcu małego Millera. Na zakończenie występu ogłosił on, że serdecznie zaprasza wszystkich uczestników występu oraz widzów na przyjęcie. Lemoniada, lody i ciasto serwowane były w dużych ilościach i każdy chłopiec czuł, że warto było poświęcić kilka popołudniowych godzin. Ale ze wszystkich przedsięwzięć, które odbyły się w Richmond z inicjatywy braci Wright, Wielki cyrk WJM wywołał prawdopodobnie najwięcej dyskusji. Ludzie twierdzili, że chłopiec, który zorganizował ten pokaz, niewątpliwie coś w życiu osiągnie. Wielu mieszkańców wyraziło również pogląd, że o młodym człowieku, który przygotował ogłoszenie o paradzie dla gazety, kimkolwiek był, z pewnością jeszcze usłyszą. Rozdział drugi. Otoczenie. Pewne cechy, które przejawiali Wilbur i Orville Wright, a w szczególności ta pionierska potrzeba, dar do oryginalnego myślenia i umiejętności mechaniczne, posiadali już ich przodkowie. Weźmy za przykład ich dziadka, Johna G. Körnera. Pochodzący z niemieckiej wioski niedaleko Schleiz, mężczyzna był tak głęboko przeciwny niemieckiemu militaryzmowi i autokracji, że zdecydował się na migrację do Stanów Zjednoczonych. Na początku 1818 roku wypłynął z Bremy do Baltimore i zamieszkał w Virginii. Oprócz uznania w Stanach Zjednoczonych, jakim cieszył się ze względu na swoje zdolności mechaniczne i za podniesienie jakości wozów rolniczych oraz wagonów towarowych, które produkował, stał się również powszechnie znany jako twórcza osoba myśląca samodzielnie. Nie akceptował bezkrytycznie wszystkiego, co usłyszał czy przeczytał. Rzeczywiście był wyrazistą postacią. Miał zwyczaj czytać gazety na głos swojej rodzinie, a kiedy, jak to się zawsze zdarzało, znalazł coś, co go zainteresowało, wzbudzając aprobatę, dezaprobatę lub z jakiegokolwiek innego powodu, komentował to spokojnie, bez jakiejkolwiek zmiany tonu czy tempa wypowiedzi. Nie było jednak miejsca na to, aby ktoś ze słuchaczy opowiedział o tym, co sam przeczytał w gazecie i jakie były jego własne pomysły. Następnie członkowie jego rodziny jeden po drugim sami czytali gazetę, aby sprawdzić, czy rzeczywiście były tam różne zaskakujące stwierdzenia, o których nadmieniał. Nieważne jak pospolity był akurat artykuł w gazecie, czytany przez Johna Körnera nigdy nie wydawał się nudny. Jego żona, Catherine Fry, urodzona już w Ameryce, również była dzieckiem pionierów pochodzących z niemieckojęzycznej części Szwajcarii. Ich córka Susan Catherine Körner urodziła się 30 kwietnia 1831 roku, kiedy rodzina mieszkała w Hillsborough w hrabstwie Loudoun w Virginii. Wkrótce potem przenieśli się jednak do hrabstwa Union w stanie Indiana, w czasie gdy w regionie Hoosier wciąż rozwijało się pionierskie życie. Farma Körnera była na tamte czasy dość imponująca. Znajdowało się na niej kilkanaście budynków, w tym warsztat, które rzucały się w oczy ze względu na ich konstrukcję i solidność wykonania. John Körner przeżył 86 lat. Najbardziej chyba interesującą postacią spośród wszystkich przodków braci Wright była Catherine Benham Van Cleef, pierwsza biała kobieta, która postawiła stopę w Dayton. Jej mąż, John Van Cleef, którego poślubiła w New Jersey, był potomkiem Van Cleefa, który przybył na Long Island z Holandii jeszcze przed 1650 rokiem. Kiedy kilka lat po ślubie John zaproponował, aby osiedlili się w prawie nieznanym dziewiczym regionie Ohio, spodobał jej się ten pełen przygody pomysł. Stamtąd przenieśli się do Cincinnati, a potem w 1790 roku do Los Angeles, gdzie dwa lata po ich przybyciu John Van Cleef został zabity przez Indian. Wdowa po nim wyszła za Samuela Thompsona i w kwietniu 1796 roku zdecydowali się spróbować szczęścia w osadzie założonej 80 km na północ. Została ona nazwana na cześć Jonathana Daytona, rewolucyjnego żołnierza. Trzy grupy ludzi zorganizowały podróż mniej więcej w tym samym czasie. Kraj był jeszcze tak dziki, że niemal nie było w nim połączeń kolejowych. To też grupa, w skład której wchodziła Catherine Van Cleef Thompson, wybrała podróż łodzią o płaskim dnie wzdłuż rzeki Miami. Inne grupy ruszyły drogą lądową. Chociaż podróż statkiem zajęła około 10 dni, to dotarli na miejsce jako pierwsi. Wśród tych, którzy przebywali w Łodzi, znalazły się niektóre dzieci Van Cleava, pozostałe zaś podążały w grupie, która wybrała drogę lądową. Syn Van Cleava, Benjamin, został pierwszym naczelnikiem poczty w Dayton, pierwszym nauczycielem w miejscowej szkole, a także pierwszym urzędnikiem hrabstwa. Jego małżeństwo z Mary Witten, zawarte w Dayton w sierpniu 1800 roku, było pierwszym związkiem zarejestrowanym w hrabstwie Montgomery. Margaret Van Cleef, siostra Benjamina, została w Cincinnati, ponieważ miała zostać żoną George'a Readera, który później otworzył karczmę. Mieli oni córkę Catherine, która z kolei wyszła za Dana Wrighta. Nie imieniem Daniel, ale zwykłego Dana, tak jak miał na imię jego ojciec, który przybył do Centerville w Ohio, niedaleko Dayton, w 1811 roku. To właśnie z tego związku, w domu położonym w hrabstwie Rush w stanie Indiana, 17 listopada 1828 roku narodził się Milton Wright, ojciec Wilbera i Orwilla. Korzenie Dana Wrighta udało się ustalić do czasów Johna Wrighta, o którym wiadomo, że kupił Kelvedon Hall w hrabstwie Essex w Anglii w 1538 roku. Jego inny, mniej odległy przodek, Samuel Wright, migrował do Ameryki w 1636 roku i osiadł w Springfield w Massachusetts. W czasie trwania małżeństwa Dan Wright był zatrudniony w gorzelni. Widocznie jednak nie czuł się tam komfortowo i zrezygnował z pracy, aby poświęcić całą swoją uwagę rolnictwu. Ponadto w związku ze swoimi przekonaniami religijnymi nie sprzedawał swojej kukurydzy destylatorom. Być może to z powodu silnych uczuć religijnych Dana Wrighta, jego syn Milton w wieku 18 lat dołączył do Kościoła Zjednoczonych Braci, United Brethren Church. Milton Wright uczęszczał do małego koledżu w pobliżu Hartsville w stanie Indiana, a w wieku 22 lat otrzymał od Kościoła Zjednoczonych Braci zaświadczenie, które uprawniało go do głoszenia kazań. Ale nie od razu podjął się tej działalności. Miał w sobie silny, pionierski zew i udał się do Willamette Valley w Oregonie, gdzie przez 2 lata był nauczycielem w małym koledżu pod auspicjami kościoła. 3 czy 4 lata po ukończeniu kursu w Hartsville spotkał tam młodą kobietę, studentkę, która miała zostać jego żoną. Ich wspólni przyjaciele opowiadali mu o owej Susan Catherine Kerner, często podkreślając, jak uroczą i jak mądrą jest osobą, a gdy znalazła się sposobność, by został jej przedstawiony, chętnie ją poznał. Pobrali się 24 listopada 1859 roku, tydzień po jego 31 urodzinach. W ciągu pierwszych kilku lat po ślubie państwo Wright mieszkali w kilku różnych miejscach w Indianie. Ich pierwsze dziecko, Ricklin, urodziło się w marcu 1861 roku na farmie, posiadanej obecnie przez Orwilla Wrighta w pobliżu Fairmont. Zaś Lorin, drugi syn, urodził się 1,5 roku później w domu dziadków w hrabstwie Fayette. Kiedy 16 kwietnia 1867 roku na świat przyszedł Wilbur, rodzina mieszkała na małej farmie w pobliżu wioski Millville, niespełna 13 kilometrów na wschód od Newcastle, którą kupił ojciec. Wilbur otrzymał imię na cześć Wilbera Fiske, pastora, którego podziwiał jego ojciec. Żadne z dzieci Wrightów nie posiadało drugiego imienia. Przez rok wielebny Milton Wright kierował kościołem w Hartsville, a także wykładał na koledżu, do którego wcześniej uczęszczał. Następnie w czerwcu 1869 roku został redaktorem czasopisma Religious Telescope, tygodnika Kościoła Zjednoczonych Braci w Dayton, gdzie wcześniej żyli jego przodkowie. W rok lub niewiele więcej po przybyciu do Dayton rodzina Wright kupiła skromny 7-pokojowy dom przy 7 Hawthorne Street, który wówczas był jeszcze w budowie. Budynek stał po zachodniej stronie rzeki Miami, około 1,5 kilometra od głównej dzielnicy handlowej. Właśnie tutaj 19 sierpnia 1871 roku na świat przyszedł Orville Wright, nazwany tak na cześć Orwilla Dewey'a, zwierzchnika kościoła unitariańskiego. 3 lata później urodziła się jego siostra, Catherine. czasie nieobecności rodziny w Cedar Rapids i Richmond dom na Hawthorne Street wynajęto. Ale ponieważ w czerwcu 1884 roku praca wielebnego Miltona Wrighta została przeniesiona z Richmond do Dayton, 16 miesięcy później rodzina Wrightów znów tam zamieszkała. Gdy osiedlili się ponownie przy 7 Hawthorne Street, cała rodzina czuła, że jest tam, gdzie powinna była się znaleźć. Powrót rodziny do Dayton miał miejsce kilka dni przed ukończeniem przez Wilbora szkoły średniej w Richmond. Po ostatnim roku nauki, praktycznie już ukończonej, mógłby otrzymać swój dyplom, gdyby pojawił się wraz ze swoją klasą na ceremonii wręczenia dyplomów. Ale Wilbur nie uważał, że sam dyplom jest na tyle ważny, by uzasadniać tym podróż do Richmond, mimo że odległość była mniejsza niż 80 kilometrów. Jego decyzja była przedmiotem rodzinnej dyskusji i wszyscy zgodzili się, że Wilbur powinien zrobić to, co uważał za słuszne. Ojciec, podobnie jak inni, czuł, że otrzymanie dyplomu było tylko ceremonią o mniejszym znaczeniu niż rzeczywiste wykształcenie. W następnym roku Wilbur zdecydował się na specjalną ścieżkę edukacji w liceum w Dayton. Szczególnie zależało mu na kontynuowaniu nauki greki i zgłębianiu trygonometrii. Orville uczęszczał wtedy do 6. klasy szkoły w Richmond, ale tydzień lub dwa przed końcem roku nabroił tak, że jego nauczycielka, panna Bond, wyrzuciła go z klasy i powiedziała, że nie będzie mógł wrócić do szkoły, dopóki któryś z rodziców nie przyjdzie wraz z nim i nie zagwarantuje, że sprawowanie chłopca ulegnie poprawie. Ojciec był wtedy jednak daleko od domu, a matka była zbyt zajęta przeprowadzką do Dayton, aby poświęcić czas na konsultacje z nauczycielką. W związku z czym Orville przez resztę roku po prostu nie chodził do szkoły. Kiedy we wrześniu rozpoczął się kolejny rok szkolny, Orville udał się do szkoły w Dayton bez świadectwa ukończenia 6. klasy i wyglądało na to, że może w niej pozostać przez kolejny rok. Był on jednak tak zdeterminowany i bezkompromisowy w swoich protestach, że władze szkoły wyraziły zgodę na to, aby na próbę zaczął naukę w 7. klasie, co pozwoliłoby się im przekonać, jak dobrze mu idzie. Pod koniec zdał do 8. klasy z najwyższą średnią w całym mieście. Kiedy Orville po raz pierwszy pojawił się na zajęciach 8. klasy, panna Jennings, która uczyła gramatyki, sądziła, że przyłapała go na brojeniu i kazała mu zająć miejsce w pierwszej ławce. W kolejnym roku nauki ta sama nauczycielka została awansowana do liceum, gdzie wykładała algebrę i znów umieściła Orville'a w pierwszej ławce, by mieć na niego oko. Zajmowanie przez Orville'a tego miejsca w klasie stało się przedmiotem rodzinnych żartów. Pewnego razu w szkole średniej Orville zademonstrował na tablicy rozwiązanie problemu geometrycznego, a nauczycielka, panna Wilson, zauważyła, że choć odpowiedź była prawidłowa, to sposób rozwiązania zadania nie mógł pochodzić z podręcznika. Zaczerpnąłem to z innej książki. Geometrii Wentwortha, wyjaśnił Orville, po czym dodał: książki Wentwortha to naprawdę dobry towar. Zamiast pochwalić go za zainteresowanie tematem i sięganie do dodatkowych źródeł, nauczycielka zganiła go za to, że nazwał to, co ona określiłaby jako piękna nauka, mianem dobrego towaru. Orville chętnie dzielił się takimi historiami przy posiłkach. Wiedział, że nikt go nie skarci. Był to po prostu dobry temat do rozmów, który na wszystkich twarzach wywoływał uśmiech. Rodzina interesowała się pomysłowością chłopców. Lorin wymyślił kiedyś udoskonalenie dla maszyny do belowania siana. Wilbur zaprojektował i zbudował praktyczne urządzenie do składania papieru. Było to wtedy, gdy pracował przy składzie kościelnego tygodnika. Stwierdził, że robienie wszystkiego ręcznie jest nudne i wymyślił maszynę, którą można było operować nogami za pomocą pedałów. Jednak przez długi czas zdolności mechaniczne, które wzbudzały największy podziw rodziny, należały do matki. Susan Kerner Wright posiadała ponadprzeciętną zdolność dostosowywania przyrządów lub narzędzi gospodarstwa domowego do niecodziennych zastosowań. Miała również smykałkę do projektowania ubrań, a pewnego razu sama zbudowała sanki dla dwóch starszych chłopców. Jej rodzina zwykła mawiać, że Susan jest w stanie zreperować wszystko. Matka nie żyła jednak zbyt długo. Zmarła 4 lipca 1889 roku, czyli mniej niż 4 lata po powrocie na Hawthorne Street. Przez ostatnie lata życia Wilbur był przy niej blisko i niemal bez przerwy poświęcał się opiece nad matką, gdyż wówczas również był chory i niezdolny do podejmowania jakichkolwiek działań poza domem. Choroba Wilbura była konsekwencją wypadku. Podczas gry w shinny, jedna z odmian hokeja na łyżwach, został uderzony w twarz kijem hokejowym. Uderzenie wybiło mu wszystkie przednie zęby. Zaczął też cierpieć na chorobę serca, z której przez kilka lat nie mógł całkowicie wyzdrowieć. Po śmierci matki i odejściu dwóch starszych braci do własnych gospodarstw, pozostali członkowie rodziny Wrightów zżyli się ze sobą jeszcze bardziej. Cokolwiek robił jeden z nich, interesowało wszystkich pozostałych. Wszyscy, zwłaszcza Wilbur, dużo czytali. W domu znajdowały się dwa zbiory książek. Jeden w gabinecie przewielebnego Wrighta na piętrze, a drugi do użytku rodzinnego na dole, w salonie. Prawie wszystkie książki w bibliotece ojca były bardzo poważne, ale Wilbur często się w nie zagłębiał, zaś ojciec nie starał się w żaden sposób wpływać na czyjekolwiek zainteresowania lub je ograniczać. Jednak to na dole znajdowały się książki, które Wilbur i Orville lubili najbardziej. Obejmowały one zbiór utworów Washingtona Irvinga, bajki braci Grimm i Andersena, żywoty równoległe Plutarcha, kolekcję czasopism Spectator, zbiór esejów Addisona, życie Johnsona Boswella, kolekcję książek Sir Waltera Scotta, zmierzch Cesarstwa Rzymskiego Gibbona, historię Anglii Greena, Francję Guizot oraz niepełny zbiór pism Nathaniela Hawthorna, czyli kolekcję, w której znajdował się traktat Machina Zwierzęca Mareya. Był tam również zestaw Encyklopedii Britanniki, wydanej pod koniec lat 70. i opublikowanej wcześniej Encyklopedii Chambersa. Chociaż Wilbur był zapalonym czytelnikiem, Orville nie zostawał za nim daleko w tyle. Interesował się naukowymi wpisami w encyklopedii niemal od czasu, kiedy tylko nauczył się czytać. Wilbur i Orville od czasu do czasu w znaczący sposób przyczyniali się do podniesienia komfortu życia rodziny. Zbudowali przestronny ganek na przedniej stronie domu i sami wykonali całą pracę warsztatową nad przygotowaniem jego elementów. Potem przebudowali wnętrze domu, zmieniając układ pomieszczeń. Inni członkowie rodziny czuli się tak dumni z wykonanej przez nich pracy, jak gdyby sami byli jej wykonawcami. Bardziej niż ich krzepcy, inteligentni, pionierscy przodkowie, ukształtował ich dom, w którym mieszkali, najmocniej wpływając na to, co później mieli osiągnąć dwaj młodsi bracia. Orville z głębokim przekonaniem opowiedział o tym wiele lat później, kiedy jego przyjaciel zagadnął go: mimo że to, co osiągnęliście, nie miało służyć zarabianiu pieniędzy, faktem pozostaje, że bracia Wright zawsze będą najlepszym symbolem tego, jak doskonale amerykańscy chłopcy nieposiadający żadnych szczególnych przywilejów względem innych mogą się rozwijać. Jednak, odrzekł poważnie Orville, to nieprawda, bo widzisz, mieliśmy pewne specjalne względy. A co masz przez to na myśli? No, po prostu mieliśmy szczęście dorastać w takim środowisku domowym, w którym zawsze mocno zachęcano dzieci do rozwijania swoich zainteresowań intelektualnych, do tego, aby zgłębiać to, co wzbudziło ich ciekawość. W innym otoczeniu mogłaby ona zostać zdławiona na długo przed wydaniem jakichkolwiek owoców. Rozdział trzeci. Drukowanie i rowery. W wieku 12 lat, mieszkając w Richmond w Indianie, Orville Wright zainteresował się grawerowaniem w drewnie. Jego ciekawość wzbudziły drzeworyty, które Timothy Cole i T. Johnson prezentowali w czasopiśmie Century. Zastanawiając się, w jaki sposób wykonano cięcia, zaczął przeszukiwać encyklopedię i jedną lub dwie inne książki, które mówiły co nieco o technice przygotowywania drzeworytów. Następnie uznał, że sam również będzie w stanie przygotować coś podobnego, jeśli tylko będzie posiadał odpowiednie narzędzie, i postanowił przystosować do tego celu zwykły nożyk kieszonkowy. Na następne święta Bożego Narodzenia Wilbur podarował mu zestaw narzędzi grawerskich. Po przygotowaniu kilku pierwszych drzeworytów Orville naturalnie chciał wykonać ich odciski i w tym celu użył prasy, której ojciec używał do kopiowania listów. Dziś rzadko już spotykana, staromodna prasa typograficzna składała się z dwóch poziomych metalowych płyt, które